prawdziwa przyjaźń. Im bardziej jesteśmy starsi, zaawansowani w latach, tym bardziej rozglądamy się wokoło siebie, ilu pozostało nam prawdziwych przyjaciół. Niestety stwierdzamy, że te szeregi stale się przerzedzają. Chociaż mieliśmy dużo kolegów w latach szkoły podstawowej, w młodości naszej, okazuje się, że nie wszystkich kochaliśmy. Byli tacy, którzy nam nie pasowali, byli tacy, którzy nami gardzili, byli tacy, gdzie nasze charaktery się nie zgadzały, a z całej klasy zostało nam niektóre. Osoby, które pamiętamy i jeszcze do dzisiaj mile wspominamy, a jeszcze do rzadkości należy, żeby oni jeszcze żyli, nie byli na cmentarzu i żebyśmy się z sympatią na starość do siebie odnosili. A więc przyjaźń przez dziesiątki lat, ona się rzadko zdarza, ale jest taka przyjaźń. Za podstawę naszego tematu, na temat prawdziwej przyjaźni, ja posłużę się bardzo pięknym cytatem, który odnalazłem w życiu. Pan Jezus powiedział do apostołów, że mają być rybitwami ludzi, mają być nauczycielami Kościoła. I również my mamy uczyć się tego, tak jak kiedyś apostołowie się uczyli w tej szkole Chrystusowej. I ja w moim życiu natknąłem się na bardzo piękny artykuł. Ktoś go wyciął z pisma tak zwanego Złotego Wieku. Złoty Wiek to było pismo wydawane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego tuż po I wojnie światowej. Była centrala w Łodzi i w języku polskim przychodziło pismo Złoty Wiek, głównie przeznaczone dla publiczności. Chcę powiedzieć, braterstwo, że kilka roczników, które mi wręczono, które po II wojnie światowej dopiero miałem sposobność czytać i zapoznać się z tym pisemkiem Złoty Wiek, bardzo je wysoko ocenia. Szkoda, że badacze nie mają takiej redakcji, jaką kiedyś było. Pismo Złotego Wieku było przepiękne. Najpierw pierwsza strona była ślicznymi obrazkami, kolorowymi, w kolorach oddawanych. I dlatego i tam było pokazane albo tysiąclecie, albo tam był pokazany raj, tam Adam i Ewa, jak będzie przyszły raj na ziemi wyglądał. Śliczne czasem owoce były, w każdym numerze było co innego i w środku numeru, w pismie Złotego Wieku, były przepiękne ilustracje, które ktoś malował. Bracia dysponowali takimi artystami i malarzami, którzy to umieszczali. Gdybym wam dzisiaj to pismo położył na stole, którego nie ma. Gdybyście mogli porównać to z naszym pisemkiem, to byśmy się przekonali, jak biedne jest nasze pismo. Bez żadnych fotografii, bez żadnego obrazu czytamy artykuły, owszem, i to jest wszystko. I to pismo było ogromnie bogate przed wojną. Naturalnie ono zachęcało, że jesteśmy bardzo blisko Królestwa Bożego. Już wtedy mówiono, że jesteśmy i czujemy bardzo blisko. Brat Rutherford, jako drugi prezydent Stowarzyszenia Badaczy, nakreślił zmartwychwstanie proroków na rok 1925-24, że prorocy wstaną i zostaną przewiezieni do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii i tam dla nich zachęcał, żeby zbudować pałac i taki zbudowano. Czekano, jak wstanie Dawid, to że go się okrętem przewiezie właśnie z jednego miejsca na drugie i stamtąd będzie wydawał zarządzenie. W tym czasie, kiedy pielgrzymi z Ameryki przyjeżdżali, a po wioskach odbywały się zebrania, panował ogromny entuzjazm. Moi rodzice i dawni bracia, którzy dzisiaj są starsi wiekiem, to czuli to królestwo jakby na wyciągnięcie ręki. Tylko rękę wyciągnąć już się będzie nie miało. Już będzie doskonały owoc, ziemia będzie, ze ziemi będzie cofnięte przekleństwo, które jest, że w pocie oblicza nie będziesz pracował, no a to nam się oddaliło. Trzeba być ogromnie uczciwym, żeby powiedzieć, że to był niewypał. Przyznać się do pomyłki chronologicznej, jaka zaszła i dlatego i badacze na całym świecie ogromnie to przeżyli. To był dla nich ogromny cios, a tak jak bracia mi ze Szwajcarii mówili, ich dzieci zgorszyły się i poszły do kościołów protestanckich, twierdząc, że zostali oszukani. Królestwo na ziemi nie nastąpiło i jeszcze w roku 1990 jeszcze go nie ma. Zapamiętajmy sobie, Bóg jest bardzo powolny w działaniu i dlatego i tak jak mówię, tamto pisemko było bardzo ilustracyjne, ciekawe, zachęcające, ale nie zawsze miało rację. Pamiętam artykuły niektóre, które mówiły, już na północy lody topnieją, już góry lodowe niektóre płyną w naszym kierunku i dlatego i nastąpi zmiana klimatu na Ziemi. Były dyskusje, czy klimat, zmiana klimatu nastąpi momentalnie, tak jak nastąpiło to przy potopie, czy to się będzie działo stopniowo. I jedni, były dyskusje, polemika była w pisemku, jedni uczeni, z badaczy uczeni, pisali, że to jest niemożliwe, natychmiastowa zmiana klimatu, bo by się katastrofa stała na Ziemi. Inni znów byli zdania, że jeżeli nastąpiła zmiana przy potopie, to Bóg może to natychmiast zmienić. Pocieszano się, mówiono o tym i to pismo było bardzo pożyteczne w tamtych czasach. No dzisiaj jest dla nas już historią, ale w tym pisemku ukazał się bardzo piękny artykuł na temat prawdziwej przyjaźni. I jeżeli ja dotarł do moich grąg, to jeden ktoś przede mną, domyślam się, który to był brat, który wyciął z pisemka złoty wiek jedną stronę. Ja bym nie miał sumienia tego zrobić. Ale są ludzie, że jak im się coś spodoba, biorą nożyczki i wytną z pisemka. On wyciął tą stronę, ale wyciął stronę nie tą właściwą. Nawet złoty wiek to tu poprzekreślał, to go irytowało pewnie. I tu jest o biednym murzynie, o dzikim murzynie, który miał się nawrócić, a nie był całkowicie nawrócony. Małe, interesujące wydarzenie. To ten brat sobie wyciął i w jakiś sposób do mnie to doszło. A nie zwrócił uwagi, że na drugiej stronie jest najpiękniejszy artykuł. Dlatego tak możemy czasem, proszę braterstwa, być pozbawieni gustu w życiu. Trzeba umieć coś ocenić, jak ktoś nam daje i to, co jego nie interesowało głównie, czym się zachwycał, to dla mnie to nie przedstawia wartości, gdybym braterstwu przeczytał o murzynku, jak, w jaki sposób się nawracał, na sali tu nie byłby zachwycony. Ale przeczytam braterstwu słowa, które są zapisane w tym złotym wieku na temat prawdziwej przyjaźni. Jak musieli być zdolni w ówczesnym czasie niektórzy bracia w centrali w Brooklynie, którzy potrafili taki piękny artykuł umieścić. Najpierw, zanim się udam do przeczytania artykułu, to chcę braterstwa zapoznać ze słowami, które wypowiedział Dawid. Bo prawdziwa przyjaźń, którą ja będę cytował i tłumaczył podczas wykładu, dotyczy wydarzenia, które miało 3000 lat przed nami miejsce. 3000 lat przed nami miało miejsce wydarzenie, które będzie pod naszą rozwagą przez tą blisko godzinę czasu. To jest wydarzenie Dawida i Jonatana. I dlatego i ta piękna przyjaźń, ta prawdziwa przyjaźń została przez kogoś opisana, a ja mój temat rozpocznę od słów Dawida. Kiedy posłańcy z pola walki przybiegli umęczeni w gorącym kraju, a on czekał na wiadomość, co się stało. Bo Filistynowie mieli bitwę stoczyć z Izraelem, to jeden z posłańców przybiegł i to wydarzenie zapisane jest w drugiej księdze Samuelowej, w pierwszym rozdziale, a czytamy tam wcześniej nawet, kiedy Dawida powiadomiono o katastrofie. Dawidowi powiedziano klęska na całej linii. Saul, nasz król, i cała nasza armia została pokonana przez Filistynów, została rozbita, a nie tylko zginął król, ale jego synowie. Kilku synów, których zabrał ze sobą, a byli już dojrzani, rycerzami byli, poszli razem z ojcem, wszyscy leżeli na polu walki. Saul i jego synowie w pobliżu były ich ciała, wszyscy leżeli jako pokonani. Bracia i siostry, patrzeć na ojca i syna, jak obok siebie leży, dość przykry widok. I tego doświadczyłem w życiu. Kiedy powiedziano mi, lekarz oświadczył, że jestem najciężej ranny i natychmiast należy mnie wieźć do szpitala, bo krew broczyła z kilku ran, to wtedy brat umiera, już powiedział, Mikołaj nie żyje. I kiedy położono mnie na Mary i z tego mieszkania w Lubelskim miano mnie zawieźć do szpitala, to jeszcze chciałem być blisko ojca. I poprosiłem, żeby noszę położono koło ojca, położono. I wziąłem jego rękę. Uścisnąłem jeszcze ciepłą rękę. Takie było nasze ostatnie pożegnanie z ojcem. Można sobie wyobrazić, kiedy Saul leżał, a jego synowie obok leżeli niedaleko. Tam już rąk nikt nie połączył. Filistynowie triumfowali. Nawet głowę odcięli. Ciała zawiesili na murze. I taka klęska spotkała naród żydowski. I kiedy właśnie posłaniec przyszedł i powiedział Dawidowi o tym, to ten wybuchnął głośnym lamentem. Stanął i lamentował przed swoim namiotem. I jego lament został zapisany w Biblii, jak strasznie lamentuje Dawid nad klęską Izraela. Żałuje całej armii, która zginęła, ale również wypowiada takie piękne słowo. Saul i Jonatan w pierwszej księdze, w drugiej księdze Samuelowej, w pierwszym rozdziale czytamy od 23 wersetu. Saul i Jonatan, miłośni, przyjemni za żywota swego i w śmierci swojej nie są rozłączeni. Nad orły lepsiejsi byli, nad lwy mocniejsi byli. Córki izraelskie, patrzcie na Saulę, gdy was przyodziewał szarłatem rozkosznym, a który was ubierał w klejnoty złote na szaty wasze. Stanował dobrobyt w tym czasie. Jakoż polegli mocarze pośród bitwy. Jonatan na górach twoich zabity jest. I teraz te przepiękne słowa Dawida. Bardzo mi się żal, bracie mój Jonatanie. Byłeś mi bardzo wdzięczny. Większa u mnie była miłość twoja niż miłość niewieścia. Biblia Tysiąclecia oddaje w ten sposób słowa. Żal mi ciebie, mój bracie Jonatanie. Tak bardzo byłeś mi drogi. Więcej ceniłem twą miłość, niżeli miłość do kobiet. Jak mężczyzna potrafi kochać kobietę, to prawie wszyscy wiemy. Niektórzy oddali wszystko za nią. Poświęcali stanowiska i trony. Uciekali z domu. Nie byli posłuszni rodzicom. Zrywali wszystkie więzy i kajdany, żeby zdobyć kobietę. Dawid mówi, kiedy myślę o tobie, Jonatanie, i o naszej przyjaźni, to mogę cię zapewnić, że cię bardziej kochałem jak kogokolwiek na świecie. Miał 7 żon, wszystkie bardzo piękne kobiety. Tylko wspaniałe wybierał Dawid w swoim życiu. Niektóre były inteligentne, ogromnie inteligentne. Niektóre były bardzo wymowne, odznaczały się śliczną wymową i te Dawid miał jako żony, przyprowadził do swego pałacu. Ale mówi, gdy o tobie, Jonatanie, myślę, żadna z kobiet na świecie, do żadnej z kobiet nie odczuwałem takiej miłości jak do ciebie. Ogromnie cię kochałem i używa tego pięknego zwrotu bracie. Drodzy braterstwo, podobno to jest największe pokrewieństwo na ziemi. Mówię z przykrością, jest mi bardzo żal, że nie w każdej rodzinie to się powtarza. Żeby mieć brata i w tym słowem brat mieści się wszystko. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak przedstawię, to jest mój brat. Bo tam się wszystko powinno mieścić. Niestety Biblia przed nami odkrywa, że czasem ludzie obcy dla siebie stali się braćmi. A ci, którzy wzajemnie byli braćmi dla siebie, historia udowodniła, że byli sobie dalekimi. Dzieci jednego ojca i matki. Mamy napisane, że Ezaw i Jakub byli braćmi jednych rodziców, tej samej matki i ojca. Ezaw i Jakub byli bliźniętami. Urodzili się prawie w jednej i tej samej godzinie. A różnica była jak dzień do nocy. To samo mamy powiedziane, że Józef i jego bracia byli braćmi. Co z nim wyrabiali? Dlatego, patrząc na historię świata, widzimy, że nie jest jednakowa. I Dawid nie znalazł lepszego określenia, jak powiedział, bracie mój Jonatanie. Dawid nie wiedział, że nadejdzie okres historii świata, historii ludzkości, gdzie ludzie obcy dla siebie staną się braćmi. On wyprzedził jak gdyby wiek ewangeliczny. On potrafił Jonatana już nazwać bratem. Pan Jezus dopiero odkrył przed nami kartę i powiedział, że nadejdzie taki czas, że on będzie miał na ziemi braci i siostry. I dlatego i są kościoły, są chrześcijańskie ugrupowania, które ten pierścień ogromnie ograniczają, tylko do swoich. To, że ktoś jest chrześcijaninem, to, że ktoś kocha Chrystusa, to, że kocha Słowo Boże, to jest na drugim miejscu. Czy on do nas należy? I tutaj na tej sali są braterstwo, którzy przeszli ten okres, kiedy należeli do ugrupowania, gdzie miało wspólne korzenie kiedyś z nami, a potrafiło się tak oddalić, że gdybyśmy tylko przez nich chrztu nie przyjęli. Gdyby nas ktoś inny z Ewangelią zapoznał, to wszystko się nie liczy. Nie będziemy uznani za braci i sióstr w Chrystusie. Od razu ignorują to i są takie chrześcijańskie kościoły. Skoro u nas się nie ochrzciłeś, skoro do nas nie należysz, skoro nie przyszedłeś bezpośrednio do nas, to my twojego poświęcenia, twojego chrztu, ani twojej wiary nie uznajemy. I my pamiętamy, jaki Chrystus koło nakreślił w tej sprawie. Jakże on nie był fanatykiem, nie był sekciarzem. Jak pięknie powiedział, gdy mu powiedzieli, matka twoi, bracia twoi przyszli przed dom, chcą z tobą rozmawiać. A on się uśmiechnął i powiedział to piękne słowa, które warto nam całe życie pamiętać. A któż jest matką moją, bratem moim czy siostrą moją? I zali nie ci, którzy słuchają Słowa Bożego i szczegą go. I to sobie zapamiętajmy na całe nasze życie. Braćmi Chrystusowymi w naszym sumieniu mają być bracia i siostry, którzy słuchają Słowa Bożego, pragną go słuchać, kochają Słowo Boże i na ile mogą strzegą go. To jest ważne dla nas. I Pan Jezus powiedział, to są moi bracia i siostry. Taki szeroki pierścień nakreślił. Co niektórzy chrześcijanie zrobili w tym pierścieniu? Jakże poćwiartowali to koło na te drobne cząstki, że tylko oni się liczą przed Bogiem, nimi się Pan Bóg interesuje, a reszta chrześcijan, którzy by również kochali Słowo Boże, poświęcili się Bogu na służbę, to ich w ogóle nie interesuje. I co jest przykre, że życie ubiega, życie ucieka. My się starzejemy, a nie mamy czasu się zmieniać. I pamiętajmy, że niektórym zabraknie czasu na reformę nad sobą. Nie zreformują siebie w tym usposobieniu, że inni nie są braćmi i siostrami w Chrystusie, pozostaną do grobowej deski. My nie wydajemy sądu. Nie wiemy, co Pan Bóg zrobi z takimi chrześcijanami. Ale zaznaczam, że Bóg nam zostawia czas. Ten czas stale ucieka, żebyśmy siebie zrewidowali i swoje poglądy zreformowali. Drugich nie damy rady zmieniać. Siebie mamy. To jest nasz obowiązek. I zapamiętajmy sobie, że życie ludzkie jest bardzo krótkie. Ogromnie krótkie. Tego kiedyś myśmy nie wiedzieli. Gdybyście dzisiaj wzięli dziecko za rękę 12-letnie, zaprowadzili do trenera, który trenuje dzieci na łyżwach i powiedzieli, proszę pana, mój syn albo córka, chciałbym, żeby trenowali na lodzie i żeby jakąś nagrodę pierwszą otrzymali. Wiecie, co usłyszycie? Pan za późno przyszedł. 12 lat to jest sprawa spóźniona dla dziecka. On musiałby zaczynać, kiedy miał 4. Nie podejmuje się i nie mogę przyjąć tego na siebie obowiązku. Sprawa jest za późno. Dziecko, które ma dopiero 12 lat. To samo, gdybyście powiedzieli, zaprowadzili do trenera do pływania do basenu. Czy mój syn albo córka mogliby trenować i zdobyć nagrodę. Ile ma lat? 16. Nie przyjmę. Za późno. W tym właśnie sporcie trzeba uprawiać od 4-5 lat, żeby w 17 latach być fenomenem. To samo jest chrześcijaninem. Proszę braterstwa, otrzymaliśmy Słowo Boże, pokochaliśmy je, ale ono nam mówi, że Pan Jezus ma braci tu na ziemi. No i Bogu dzięki, żeśmy niektórych poznali, żeśmy ich umiłowali i przyszliśmy do nich. Ale czasem w tym małym ogródku spędzamy całe życie. Ile lat musiało upłynąć w naszym życiu, a myśmy nie dostrzegali drugich chrześcijan. Co nas tam obchodziło, że są inni? Pamiętam jako dziecko, jak to przeżywałem, że wiedziałem, że są tylko rzymskokatolicy i są również my jesteśmy. Dwa ugrupowania widziałem jako dziecko w szkole podstawowej. A tu naraz nauczyciel przyprowadził, kazał stanąć na katedrze chłopcu i mówi, to jest chłopczyk z Chełmku, jego tatuś jest kierownikiem w fabryce, a on się nazywa Marzec. I ten chłopczyk Marzec będzie uczniem w tej klasie, a jest ewangelikiem. I proszę, abyście mu nigdy nie dokuczali. Nie wolno go prześladować. Tak mi serce ścisło, że tego on nigdy nie powiedział. Ja mogłem być prześladowany, mogłem być wyśmiewany, a nad tym dzieckiem jest jakaś ochrona. Pytałem się z siebie, dlaczego? Cóż to jest ten ewangelik? Wszedłem do domu i pytałem się rodziców. Umieli mi powiedzieć, że tak jak w fotogramie widziałeś tam obraz z Marcinem Lutrem, to są właśnie chrześcijanie, którzy od Marcina Lutra się wywodzą. Oni zerwali z kultem bałwochwalstwa, zerwali z obrazami. Luter nie uznawał spowiedzi, odłączył się od kościoła i właśnie takim był. Ale nie zrobili dalszego postępu i tak pozostali. Więc my się przestali nimi interesować. Okazuje się, proszę braterstwa, ile dziecko musi przeżyć, żeby teraz miało czas zapoznać się z tymi chrześcijanami. Ile to razy tak było, żeśmy ich nie dostrzegali. Oni się gdzie indziej zbierali, gdzie indziej się jeszcze zbierają. W samym Balinie mają braterstwo kilka kościołów, kilka ugrupowań religijnych, które w różnych domach się zbierają, prawie siebie nie znają. I tak jak my nie chcemy ich literatury czytać, ktoś jest uprzedzony, tak oni nie chcą naszej, a życie ucieka. My tu na ziemi Cię nie poznamy. Dlatego dobrze, że my nie będziemy dawać nagrody. Czasem traktujemy tych chrześcijan, tak jak apostołowie przed zesłaniem Ducha Świętego potraktowali człowieka, który miał moc Bożą, który potrafił uzdrawiać, wypędzać demonów, ale nie chcieli z nim mieć nic wspólnego. Nawet jego nie zapytali, jak się nazywa. Przyszli Chrystusowi i powiedzieli, spotkaliśmy takiego, a takiego, no nawet dość dobrze się o nim wyrażali, ale nie umieli powiedzieć, jak się nazywa, gdzie mieszka, co za do jakiego ugrupowania on należy, z kim ma społeczność. No i myśleli, że Chrystus się ucieszy. A Pan Jezus ogromnie ich zawstydził. Tak. Myśleli, że ich poklepie po ramieniu, że powie, dobrzeście zrobili, żeście go skrytykowali, a on mówi, to byście nie wiedzieli, że kto nie jest przeciwko nam, to jest za nami. A wyście nie wiedzieli, kto mu dał tą moc, że on uzdrawiał i wy tylko siebie widzicie? A oni mieli tylko jedną odpowiedź. Bo z nami nie chodzi. My i z nami. To jest na pierwszym miejscu. Dlatego i są chrześcijanie, którzy to zdanie stale potrafią. My i z nami. My i z nami. Jeżeli ktoś jest innym, to należy się od niego odseperować. Umiłowani bracia i siostry, czas ucieka. Nagroda przed nami. Ale kiedy my siebie zreformujemy, żebyśmy się umieli sympatycznie po bratersku do drugiego chrześcijanina odezwać? Kiedy my siebie zreformujemy, żebyśmy wzięli czasopismo i nie tylko błędu szukali? Ale cóż ci bracia mogą ciekawego podać? Każdy człowiek ma inne spojrzenie, każde ugrupowanie. Mają coś dobrego, co możemy przeczytać. I my z chęcią. Byłem we Francji tyle lat, pronumerowałem przez wszystkie lata. Przebudźcie się i również strażnicy. Przysyłano mi zbrokny na mój koszt, zresztą bardzo tanie, i otrzymywałem każdego miesiąca na bieżąco tą literaturę. I wiele pięknych artykułów spotkałem, czerpałem z nich. I ja mogłem czerpać. Bracia świadkowie przychodzili mnie odwiedzać, tylko mi mówili, jak od brata otrzymamy jakiś artykuł, to nie możemy iść do zboru, musimy go schować. Mnie wolno było przyjmować. Mnie wolno było ich literaturę czytać, z nimi rozmowy po bratersku prowadzić. Oni mi się bali powiedzieć bracie, a jak mi prywatnie mówili bracie, to tak długo, dokąd ktoś nie wszedł z ich członków. Jak przychodził drugi albo trzeci z nimi, to już nie mówili mi bracie. My się bali, co by się z nimi stało. Taka bojaźń panuje między dziećmi bożymi tu na ziemi, którzy nie umieją zastosować słów Chrystusa, właśnie żeby się uczyć. Pan Jezus wyraźnie powiedział, kto jest moim bratem, kto jest moją siostrą. I dlatego i nie to, że tylko ci, którzy chodzą z nami, tak jak powiedzieli apostołowie, no nie interesowaliśmy się nim, bo z nami nie chodzi. Pierwszy, na pierwszym miejscu to my, nasze ja. No niestety nie chodzą z nami, a służą Bogu. I kiedyś Bóg nam pokaże, ten wspaniały Kościół wybieramy. I umiłowani bracia i siostry, mamy siebie zreformować. Mamy nawiązać tą serdeczną przyjaźń i mamy być braćmi. Dawid 3000 lat temu powiedział o Jonatanie. Jonatanie, który zginąłeś, byłeś bratem dla mnie. Tak kochałem ciebie jak brata własnego. Piękne słowa. A Pan Jezus powiedział, że braćmi moimi są wszyscy, którzy słuchają Słowa Bożego i pragną go szczec. Tak mamy mieć serce otwarte dla drugich. I umiłowani bracia i siostry, ten piękny lament Dawida, te jego słowa wypowiedziane są skarbem. I ktoś z braci w złotym wieku potrafił napisać taki śliczny artykuł, który przeczytam. Prawdziwa przyjaźń jest rzadkim kwiatem na naszej biednej, przekleństwem obciążonej ziemi. Przyjaźń to jest rzadki kwiat, rzadko spotykany. Kto ją znajduje, winien ją uważać za wielkie szczęście. Ona jest częścią pierwotnego podobieństwa Bożego. Prawdziwa przyjaźń nie może ostać się w sercu, w którym rządzi sobkostwo. Przy poruszeniu samolubnych celów w sercu takim przyjaźń od razu zaczyna się wpiać. Ludzie na ogół lekomyślnie używają słowa przyjaciel. Wielokrotnie tam, gdzie zachodzi tylko znajomość. Przyjaciel w prawdziwym znaczeniu tego słowa jest więcej niż znajomy. Przyjaźń jest to stosunek daleko serdeczniejszy. Można określić ją jako głęboką, cichą i trwałą zgodność uczuć, połączoną z głębokim, obopólnym szacunkiem. Przyjaźń jest zawsze obustronna. Jej nie naruszają trudności, ani poniżenie lub wywyższenie. Żadna zmiana nie jest w stanie rozluźnić węzła prawdziwej przyjaźni. Czyście taką spotkali w życiu? Czy spotkaliście przyjaciela, brata lub siostrę, człowieka, przyjaciela, kobietę lub mężczyznę, na którego wasze stanowisko zajmowane albo dobrobyt nie ma żadnego wpływu, którzy wam pozostali życzliwi, bez względu, czy wam się dobrze, czy źle powodzi? Gdyby źle, to przyjdą z pomocą, a gdyby dobrze, to się cieszą z całego serca, że macie lepszy samochód, że macie piękny budowany, żeby wam byli bardzo życzliwi. Nie. Często jest zawiść. Ogromna zawiść. I tych ludzi nie należy traktować jako naszych przyjaciół. Oni nam gotowi są szkodzić. Przyjaźń jest zawsze obustronna. Jej nie naruszają trudności, ani poniżenie lub wywyższenie. Żadna zmiana nie jest w stanie rozluźnić węzła prawdziwej przyjaźni. Pismo Święte pokazuje nam, jakie znaczenie słowo przyjaciel miało w dawnych czasach. Bracia i siostry, powiem, kiedy się ta przyjaźń narodziła. Dawid mówi o Jonatanie, byłeś mi jak brat. Będzie mi cię bardzo brakować. Kiedy ta przyjaźń u nich powstała? Kiedy ona się pierwszy raz zrodziła? A ja jeszcze, gdy czytam o niej w Biblii, to jestem jeszcze podwójnie zachwycony. że Dawid był wiejskim dzieckiem, był synem Isajego, a więc wiejskiego chłopa. Nawet nie był pierwszym synem. Prawdopodobnie był siódmym. A więc okazuje się, że nie było żadnych szans, żeby na niego zwrócić uwagę. A takie śliczne dziecko, takie cudowne dziecko urodziło się na wiosce z prostych rodziców. Do dzisiaj nauka nie potrafi tego wytłumaczyć, jakie geny przyjmuje któreś dziecko, od czego to zależy, że dzieci tak się różnią od siebie. I nawet profesorowie o szczególnych zdolnościach, którzy na uniwersytecie zajmują stanowisko, może być mąż, a może być i żona, obydwoje naukowcy. A kiedy im się dziecko narodzi, nie jest naukowcy. Nie mogą swoich zdolności przelać na dziecko. Tak jak nasz Jan Kiepura, i dlatego razem ze swoją żoną stanowili piękną, dobraną parę, w oporze razem występowali i mieli obydwaj śliczne głosy. A już o synie Kiepury nic nie czytamy w prasie, bo jest przeciętny. Nie wyróżnił się talentem i nie wziął ani po ojcu, ani po matce. Dlatego życie jest ogromną tajemnicą dla was. I dlatego gdzie Dawid poznał Jonatana? Czy pamiętacie pierwsze spotkanie? Jest napisane i opis ten czytamy w pierwszej księdze Samuelowej, w 18 rozdziale od pierwszego wersetu. Gdy Dawid z głową Goliata przyszedł przed króla, armia izraelska popędziła za nieprzyjaciółmi, a koło namiotu króla panowała cisza, hetmani pilnowali, żeby mu się nic nie stało, to Dawid z tą głową przyszedł. Położył u jego nóg i patrzył na króla. A obok króla Saula stał Jonatan, syn królewski. I stało się, gdy przestał mówić do Saula, od pierwszego wersetu czytamy, że dusza Jonatanowa spoiła się z duszą Dawidową i umiłował go Jonatan jako duszę swoją. Jeszcze słowa nie powiedział. Jeszcze słowa nie zamienił z Jonatanem. Pokochali się od pierwszego wejrzenia. Ktoś powiedział, że są jakieś fluidy w ludziach, jakieś promienie, które wydzielamy ze siebie i chłoniemy drugie. I ktoś tłumaczył, że są fluidy i te fluidy ciągną nas do kogoś. I jest jakiś mężczyzna albo kobieta, że jak w autobusie ją zobaczymy, to na nią zwrócimy uwagę. A gdyby obok nas się znalazła, to mamy przyjemność patrzeć na nią. Coś jest w ludziach, że ciągną do siebie. Czasem, jeżeli to jest mężczyzna i kobieta, to potrafią się w sobie zachować. I ktoś nawet słowa nie wypowie. Jeszcze słowa ze sobą nie zamienił, a rodzi się miłość. I tak się stało z Dawidem i Jonatanem. Tylko ta miłość była przyjacielska. Była pomiędzy dwoma mężczyznami. Ta miłość była prawdziwą, szczerą przyjaźnią. I kiedy Dawid położył głowę i stanął przed Saulem, to jest napisane, że Jonatana dusza złączyła się z Dawidem. Nastąpiło to piękne braterstwo bez jednego słowa. Nawzajem się pokochali od pierwszej chwili. Może Dawid patrzył na Saula, na króla. Nie był zajęty, nie tyle zwracał na syna uwagę, ale syn nie spuścił go z oka. I jeszcze przypomnę, jak wyglądał Dawid, a jak wyglądał Jonatan. Dawid wyszedł z domu wieśniaka. Wziął żywność i poszedł braci swojego odwiedzić na pole walki jako pastór. W tej szacie lnianej, skromnej szacie, bez żadnych ozdób. A Jonatan był pięknie przez matkę ubrany. Jak ma iść na pole walki i ojcu towarzyszyć w bitwie, to ubrała syna, pamiętaj, że jesteś synem królewskim. Masz licznie wyglądać. Ojciec prezentował mu kosztowny łuk, ojciec prezentował mu kosztowny miecz. Miał specjalny pas ozdobny rycerski, wybijany złotem, aby wszyscy wiedzieli, że to jest syn królewski. I patrzmy się, braterstwo, jak warunki nie zmieniają ludzi. Jak pomimo tego tworzą zupełnie dwa odmienne światy, a jak się potrafią pokochać. Ubranie nie decyduje o tym, jakim kto jest. U nich nie miało żadnego znaczenia, szczególnie u Jonatana. Patrzył na skromnego chłopczyka z wioski, A jak on szedł do Goliata, to mu serce biło, czy Goliat go zabije, czy nie. Cóż to za chłopak, który się nie boi, a jest moim rówieśnikiem. Prawdopodobnie byli sobie rówieśnikami i pewien. Nie wiemy dokładnie, jaka różnica mogła zachodzić pomiędzy nimi. Dość na tym, że Jonatan miał prawo do korony. I Jonatan miał być następnym królem po swoim ojcu Saulu. Dla Jonatana Saul przygotowywał tron. On go miał zająć i miał rządzić narodem Bożym. A co za patriotyczna miłość była, że kiedy się później z Dawidem zapoznali, to i to było wystawione na próbę. Kto będzie rządził narodem? Kto zostanie królem? I dlatego później, kiedy śpiewano, pamiętacie, braterstwo, że i Saul poczuł sympatię do Dawida i na polu walki mu oświadczył: nie wracasz do domu, synu. Ja cię nie puszczę na wioskę do domu. Ty zostajesz na pałacu i będziesz się ćwiczył na hetmana. Będziesz wodzem naszego narodu. Tak przemówił Saul pięknie do Dawida. A Jonatan coś zrobił. Słyszał, jak ojciec mówi, ale co on czyni? I wziął go Saul dnia onego, a nim mu dopuścił, żeby się wracał do domu ojca swego. A tak uczynił Jonatan z Dawidem przymierze, bo go miłował tak jak duszę swoją. No my też mamy powiedziane w Nowym Testamencie, że bliźniego to mamy tak miłować jak siebie. No sprawdźmy to. A zjąwszy z siebie Jonatan płaszcz, który miał na sobie, dał go Dawidowi i szaty swe, aż do miecza swego, i aż do łuku swego, i aż do pasa swego rycerskiego. Rozbiera się. Ma kilka szat. Słudzy nieśli za nim, żeby się mógł często przebierać. To od razu kilka daje w prezencie Dawidowi. Mówi: pójdziesz na bok, przebierzesz się, bo ja chcę, żebyś pięknie wyglądał. A masz. Ja nie tylko mam jeden, mogę mieć więcej. Zdejmuje pas ozdobny, wyciąga z rękojeścią śliczną z kości słoniowej miecz i daje mu: to jest dla ciebie. No i wszystkim się nim dzieli. Jeżeli się kogoś pokocha, to miłość chce dawać. Jest rozkoszą, żeby komuś służyć, żeby komuś dawać. Taka szczera miłość jest w Jonatanie. Tak go pięknie wita i mówi do ojca: niech nie jedzie do domu, my go zabieramy. Tak. Ojciec mówi: pojedzie pomiędzy nami. Ja na jednym koniu, ty na drugim, a jego bierzemy w środę. I tak Jonatan wracał z pola walki. A Jonatan co chwilę patrzył na Dawida. Tak się nim cieszył, że będą kolegami, że jadą teraz na dwór, gdzie będą się odbywały ćwiczenia i będzie mu się Dawidem nacieszyć. Ale tylko do połowy drogi dojechali. Dziewczęta wyszły i zaczęły śpiewać. Porasił Saul swój tysiąc. Ale dodały: ale Dawid 10 000. I już głowa Saula spadła. Na piersi już przed siebie nie patrzył. I od tego czasu znienawidził Dawida. Temu żadnej krzywdy nie zrobił. Można nienawidzieć kogoś za nic. Można mieć do kogoś pretensje za nic. Można za to, że ktoś jest wielki. I dlatego i teraz on, jest napisane, ostudził się w sercu i myślał tylko, że mu będzie szkodził. On może być królem. Jeżeli będzie u mnie hetmanem, to później krok do korony, a ja mam swojego syna. Muszę coś zrobić w tej sprawie. Będę go wysyłał do walk, na wojnę, żeby zginął. I napisane jest krótko w Biblii. I od tego dnia krzywo patrzył Saul na Dawida. Wystarczy. Wszyscy, którzy mamy już życie za sobą, to my wiemy, co to znaczy krzywo patrzeć. Spotykamy przyjaciół, czasem nawet idąc do zboru, żeby woleli w naszą stronę nie spojrzeć. Ludzie, którzy krzywo patrzą na kogoś, nie lubią go, nie lubią go. Tak? I dlatego i tak robił Saul. A natomiast Jonatan spoił się z nim, pokochał go. I jest w Piśmie Świętym napisane, że całym sercem mu służył. Ale była jeszcze chwila, gdzie sobie siedli na uboczu i wtedy Dawid mówi trzeźwo do niego: ty jesteś synem króla. I pamiętaj, że tron po ojcu tobie przysługuje. Tobie, Jonatanie. Ja jestem tylko hetmanem. To, że dziewczęta tak śpiewały, albo że naród mnie darzy sympatią, to jest inna sprawa. Ale ja tobie jestem nadal życzliwy. I wtedy co robi Jonatan? No, kochając Dawida, musi wybrać. Dwóch nie może być królów w tym samym czasie. Może być tylko jeden. I właśnie Jonatan to mówi. Wiesz, Dawidzie, ty będziesz najpierw po moim ojcu. Ty będziesz królem, a dopiero ja po tobie mogę być. Jaka piękna, szczera miłość. O swoje stanowisko i swój tron przekazuje. Ojciec o tym nie wie. Ojciec by się oburzył, może by go nawet zabił. A Jonatan to robi. Wtedy Dawid znowu mówi, to ja w zamian poprzysięgam ci wierność na resztę mojego życia. Jak długo będę żył, będę twoim dozgonnym przyjacielem. Możesz na mnie liczyć i ja cię postaram się nie zawieść w życiu. I kiedy musi uciekać z pałacu Dawid, musi się błąkać po całym Izraelu, coraz gdzie indziej się przedostaje, nikt nie wie sekretu, gdzie on jest. A Jonatan zawsze ma posłańców, tajnych posłańców, którzy przychodzą do Jonatana i mówią mu coś, żeby nikt nie słyszał. Dawid jest w lasku, tam a tam. I mówił, że gdybyś chciał, to byś go mógł odwiedzić. Dziękuję, już lecę. I dlatego i takim był Jonatan. Wszystkie sekrety jego znał, nigdy go nie zdradził. Jeżeli mamy przyjaciela, musimy umieć czasem w obronie stanąć. Kiedy przyjaciel nasz by cierpiał. Zdarzyło się, że kiedy kolacja była na święto podana do stołu, a Dawid miał zająć miejsce, przy stole to Dawida nie było. Król się pyta, a gdzie jest syn Isajego? Nie mówi Dawid. Dawid znaczy umiłowany. To mu nie chce przejść przez usta. Woli powiedzieć syn Isajego, ten ze wsi. Gdzie ten pastwój jest? A wtedy Jonatan się odzywa. Ojcze, nic złego nie zrobił. A przyszedł do mnie i prosił, że są święta i może siedzieć przy stole razem z tobą, ale może pójść do rodziców. I ja mu na to wydałem pozwolenie. To była nieprawda. Dawid go nie prosił. Tylko on go broni. On staje w obronie, mówi nieprawdę z miłości, żeby ocalić mu życie. Mówi, ja mu pozwoliłem, że odszedł. A wtedy wściekły jest sam. I mówi, ja i ciebie zabiję, jeżeli będziesz mi się sprzeciwiał i nie będziesz mi służył. A on wtedy zawiadamia Dawida, ucieka. Uciekaj, mój ojciec się gniewa, jest wrogiem dla ciebie i mówili się, po czym to pozna. Jeżeli ja wyjdę, mówi, tam gdzie są drzewa w parku i wyszczelę strzały, chłopak będzie ze mną i będę wołał. Daleko jest strzała, biegnij, to znaczy uciekaj. Grozi ci niebezpieczeństwo. A jak zawołam, przyjdź, blisko jest strzała, będę wołał niby do chłopaka, to ty w krzakach masz wiedzieć, że możesz przyjść na dół. No i rzeczywiście wyszczelił strzałę, ale ze smutkiem wołał. Daleko jest strzała, daleko biegnij. Dawid wiedział, co to znaczy. I całe życie się kochali. Całe życie byli sobie wierni. I na końcu tragedia. Proszę braterstwa, jako dziecko, gdy czytałem tą historię, to się mało nie popłakałem, bo było mi żal. To, że Saul zginął, to tłumaczyłem sobie, na to zasłużył. Ale pytałem się, Boże, czemu Jonatan zginął? Czemuś dozwolił na to, że jak oni się mogli teraz bez ograniczenia kochać, jak oni mogli sobie wzajemnie służyć, to czemu on też leżał po ojcu? Czemuś go nie ocalił? Jako dziecko tak się Boga pytałem i w modlitwie, i w myślach. Dla mnie to było straszną tragedią. I na to nie otrzymałem odpowiedzi. Bóg jest tak wielkim, że ze swojego postępowania nie będzie nam się tłumaczył. Możemy stać przy trumnie i pytać się 10 razy, dlaczego Panie? Często nie mamy odpowiedzi. Dlatego Dawid musiał się z tym pogodzić. Ale pozostał wierny przysiędze. Mówił, ja ci będę wierny do grobu. My byśmy powiedzieli, do grobowej deski. A on był jeszcze bardziej wierny. Gdy został królem, włożono mu koronę Dawidowi na głowę, to się pyta, a co jest z domem Jonatana? Czy zostawił jakiegoś potomka? A mówi mu, tak, panie, jest potomek, nazywa się Mefisboset, ale nie chodzi na nogi. Bo kiedy mamka go niosła, a dowiedziała się o klęsce narodu i musiała uciekać, to wtedy wypadł jej z rąk. I ten malutki chłopczyk miał uszkodzony kręgosłup przez uszkodzenie prawdopodobnie kręgosłupa miał niedogład nóg. Nie mógł chodzić. I wożono go, albo go noszono na rękach. I wtedy Dawid mówi: tak, żyje taki chłopczyk, tak, jest młodzieńcem, ale nie chodzi na nogi. To go przynieście do mnie. Proszę go przynieść na pałac. I Biblia opisuje, jak temu chłopcu serce biło Mefisbosetowi, że jego Jonatan, ojciec już nie żyje, dziadek też zginął na polu walki, a teraz król Dawid jest królem, pewnie będzie chciał wygładzić całą rodzinę, żeby mu ktoś nie zagrażał jego koronie. I przyniesiono Mefisboseta. On mówi: ty nim jesteś? Jesteś synem Jonatana? Tak, panie. Kłaniał się do samej ziemi. Pamiętam, że między mną a twoim ojcem istniała prawdziwa przyjaźń, jakiej się nie spotyka. I od dzisiejszego dnia nie będziesz wracał do domu. Będziesz tu miał miejsce przy stole. Na każde śniadanie, na każdą kolację i na każdy obiad będą cię przynosić do stołu. To będzie twoje krzesło, miejsce honorowe dla ciebie przeznaczone. Wszyscy cudzy są do twojej dyspozycji. Masz się czuć jak syn królewski. Bo Jonatan był tak serdecznym moim przyjacielem. Bracia i siostry, przyjdzie czas, że wstanie dalej. Ale wstanie Jonatan, wstanie Mefisboset i on podbiegnie do ojca i powie: ojcze, twoja przyjaźń z Dawidem była piękna, ale nie tylko do grobu sięgała. Ciebie już nie było.